Paweł Dzianisz. Wokół Konrada. Czyta Mirosław Krawczyk.
Dla Konrada lato 1889 było porą odpływu, stwierdza z pewną melancholią Zdzisław Najder w swej świetnej monografii. W dniu 3 kwietnia tego roku odpłynął z Port Adelaide jako pasażer niemieckiego parowca Nürnberg, a 14 maja zszedł na ląd w Southampton, wynajmując londyńskie mieszkanie na Bessborough Gardens. A nie znajdując godnego dla siebie marynarskiego zajęcia, jesienią zaczął pisać Szaleństwo Almayera. Zaczął być pisarzem. Porzucony przez niego Otago pływał do 1900 roku, kiedy to kupił go australijski armator Haddard Parker Limited. Pozbawiony sprzętu, był wykorzystywany jako pływający bunkier węglowy. Eksploatowany początkowo w Sydney, a następnie w Hobart na Tasmanii. Dotrwał do 1931 roku, kiedy sprzedano go jako wrak za $25 kapitanowi Dodge'owi, który na rozlewisku rzeki Derwent gromadził z wysłużonych statków wrakowisko. Tam konradowski ideał rdzewiał i niszczał przez 30 lat. W 1960 roku, w 91 roku powołania statku do służby na morzu, której fragment wzbogacił światową literaturę marynistyczną, resztki złomu wysłano do Japonii. Uratowano z niego tylko koło sterowe. To koło sterowe, o którym Konrad w Smudze Cienia wspomniał jako o symbolu prawa ludzkości do kierowania własnym losem. Znaleziono je wśród szczątków zbutwiałego płótna żaglowego. Przypadkiem William Stanley Hall, przyjaciel admiratora Konrada, Christophera Morleya, który poznał pisarza w czasie jego pobytu w Nowym Jorku, w 25. rocznicę śmierci Konrada zawiózł je do Londynu. W obecności kapitanów, artystów, pisarzy ofiarował je w podniosłej atmosferze Stowarzyszeniu Kapitanów. Umieszczono je w siedzibie stowarzyszenia na okręcie Wellington, zakotwiczonym na Tamizie koło schodów Temple. Wydawać by się mogło, że na tym kończą się dzieje Otago. Czas jednak dopisał do nich jeszcze jeden, ważny, polski rozdział. Pozostanie on wzruszającym świadectwem naszych odniesień do pamięci o Konradzie, piszącym po angielsku polskim pisarzu, który wzniósł niemilknący hymn, morzu, którego fale w nieustającym nigdy wysiłku dźwigają się, opadają i nikną, by powstać znowu. Wierny obraz walczącej ludzkości. Polski rozdział o tak bliskich polskim sercom szczątkach konradowskiego Otago otwarły publikacje kapitana żeglugi wielkiej Antoniego Strzelwickiego i redaktora Stanisława Dałkrzy, którzy podczas australijskiego rejsu Janka Krasickiego dotarli do opuszczonego i zapomnianego miejsca opodal portu Hobart na Tasmanii, aby z zatoczki na rzece Derwent podebrać jeszcze co się dało ze szczątków sławnego barku. Dałkrza wspominał dzień 31 marca 1966 roku. Po wyjściu statku z Hobart, porządkując swoje notatki, zatrzymał się na świstku na poczynającym wielki temat. Dopiero w Hobart, nie w Indonezji, gdzie w wielu portach pytał o wrak, a właśnie w Hobart, w domu polskim, przy piwie, dowiedział się od księdza Stopy, że 7 kilometrów od miasta na wschodniej łasze rzeki Derwent leży wrak barku. Rankiem ksiądz Stopa podjechał po Dałkrze i kapitana, który bez najmniejszego wahania wprzągł się w emocjonującą sprawę. Ksiądz zatrzymał się. Tablica ostrzegała przed rozbieraniem szczątków żaglowca. Opodal na wzgórzu ruiny domku, w którym ongi mieszkał kapitan Dodge, ów właściciel nabytych w licytacji resztek Otago. Zobaczyliśmy wreszcie to, co tkwiło w zamulonej wodzie. Wystając resztką obciętego kadłuba, trudno było sobie wyobrazić, że kiedyś było to cząstką śmigłego żaglowca, wspominał Daukrza. W doraźnym i pośpiesznym zwiadzie kapitan Antoni Strzelbicki i redaktor Stanisław Daukrza próbowali spenetrować wnętrze wraku. Natrafili na jakiś wspornik wręgowy, który mógłby się nadać na eksponat muzealny. Pozgarniali jeszcze jakieś cząstki drewna, jakieś porzewiałe i łatwe do zgarnięcia w marynarski worek od pryski. Po powrocie na statek posegregowali wszystko. Daukrza zdążył jeszcze w Domu Polskim w Hobart odbić na rotaprincie kilkadziesiąt metryczek autentyczności, odpowiedzialnie poświadczonych przez członków zarządu tamtejszej Polonii. Depesze kapitana o znalezisku i zdobyczach przekazano do Gdańska 1 kwietnia i dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego Przemysław Smolarek przez chwilę zastanawiał się, czy to kawał prima aprilisowy. Energicznie jednak odrzucił ten domysł jako niegodny sprawy, która, prawie jak w bajce, związała naszą nadmorską placówkę naukowo-kulturalną z legendą żaglowca pierwszego dowództwa Konrada. Tak więc Centralne Muzeum Morskie weszło w posiadanie cząstki Otago, którą po wnikliwych studiach autorytatywny znawca Stanisław Ludwig określił jako węzłówkę mocującą kabestan windy kotwicznej do pokładu.
Był to fragment książki Pawła Dzianisza Wokół Konrada. Czytał Mirosław Krawczyk.